Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Serdecznie witamy.
Szczęść Boże, witam panią redaktor, wszystkich radiosłuchaczy.
2 listopada wspominamy wszystkich wiernych zmarłych. Księża w tym dniu mogą celebrować trzy msze święte. Możemy także zyskiwać odpusty za zmarłych. Jak nasza modlitwa może pomóc duszom w czyśćcu cierpiącym? Niektórzy myślą, że odpust to jest taka przepustka do nieba.
Troszczymy się o naszych bliskich, oczywiście tutaj w wymiarze ziemskim. Tworzymy rodziny, małżeństwa, wchodzimy w relacje z przyjaciółmi. Z pewnością dla nas osób wierzących wiara w wieczność i życie po śmierci sprawia, że tą troskę chcemy też przedłużyć o najbliższych poza granicami śmierci, wieczności. W związku z tym mamy możliwość dzięki zasługom Chrystusa, Jego dziełu zbawczemu i działalności Kościoła uzyskiwać odpusty, które są, jak wiemy, darowaniem kar doczesnych za już winy odpuszczone. Oczywiście te odpusty są ofiarowane osobom, które mogą je uzyskać osoby, które są odpowiednio dysponowane i dokonuje się to oczywiście w Kościele pod pewnymi warunkami. Kościele, który czerpie ze skarbnicy Jezusa Chrystusa i świętych. W związku z tym warto jednak sięgać po ten wielki dar Kościoła, gdyż do końca nie wiemy, czy osoby, które przechodzą przez granicę śmierci, nie potrzebują tej naszej pomocy, one same już nie mogą zasługiwać, co jest nam dane, nam żyjącym tutaj w wymiarze jeszcze ziemskim. I zauważamy, że w naszej duchowości, w diecezji, w poszczególnych parafiach, w naszym życiu jest bardzo mocno zaznaczona potrzeba modlitwy za zmarłych. I myślę, że to jest bardzo cenny przejaw naszego życia duchowego, troski, miłości do tych osób, z którymi byliśmy związani tutaj na ziemi.
Kiedy umierają młodzi ludzie, dzieci, są pytania, dlaczego tak się stało? Księże biskupie, jak przeżywać żałobę? Także zapytam o tą ciemną odzież, bo widzimy, że nie wszyscy w niej chodzą.
Tak, zwyczaje się trochę zmieniają. Każdy z nas, bo przecież straciliśmy bliskich, przeżywa w inny sposób nieco żałobę. I to jest zrozumiałe, dlatego że każdy z nas w innych był relacjach do tej osoby, ma inny zasób pamięci o tej osobie, rozmów, wdzięczności, więzi i tak dalej, i tak dalej. Z pewnością są te dwa wymiary przeżywania żałoby: zewnętrzny, który między innymi wyraża się w naszej kulturze w noszeniu czarnego stroju, bo w innych kulturach, na przykład azjatyckich niektórych, kolor biały jest z kolei kolorem żałoby. Myślę, że warto podtrzymać ten zwyczaj, ale równocześnie ważne jest to wewnętrzne przeżywanie żałoby, niedostrzegalne, które wymaga czasu. Wiemy o tym doskonale, żeby te relacje, które zostały zerwane, przenieść dla nas ludzi wierzących, to jest bardzo ważne, na inny poziom. Poziom relacji w wymiarze duchowym, gdzie mamy świadomość, że ta osoba, która zmarła, nie została unicestwiona, jest, istnieje, żyje w innej Bożej rzeczywistości. Możemy za pośrednictwem między innymi modlitwy osoby Jezusa Chrystusa, który pokonał śmierć i łączy te dwa światy, nasz i świat tych, którzy przeszli do wieczności, możemy nawiązywać z tymi osobami dalej relacje. I to przeniesienie relacji już właśnie na ten poziom duchowy jest bardzo ważne. Kiedyś rozmawiałem z osobą, kobietą, która utraciła najbliższą osobę i mówi: nie wiem, jak sobie radzą z tym problemem osoby niewierzące. Ja, dzięki temu, że jestem osobą wierzącą, tak bardzo cierpiałam, ale mogłam wejść właśnie na ten inny, wyższy poziom. I cały czas powtarzała, jak oni sobie radzą właśnie z takim gwałtownym rozstaniem, bardzo, bardzo trudnym, bardzo bolesnym.
A jak towarzyszyć rodzicom po stracie dziecka? W ostatnich latach w tym temacie wiele się zmieniło. W październiku były pochówki dzieci utraconych, no między innymi w Tarnowie na cmentarzu w Mościcach.
Tak, no mamy tą grupę rodziców, którzy utracili dziecko w okresie prenatalnym. Utraty jest bardzo, bardzo dużo, mimo wszystko problemy cywilizacyjne, wiemy jak skutkują, jak oddziaływują też na organizm, zwłaszcza kobiety. I myślę, że tutaj dużo dokonaliśmy w ciągu tych kilkunastu lat, jeżeli chodzi o troskę o te dzieci i ze strony Kościoła, i ze strony ustawodawstwa, bo jak wiemy doskonale, rodzice mają prawo do wydania ciała tego dziecka do pochówku. No to jest, wydaje mi się, bardzo ważne i też ta świadomość, że pozostajemy z tym dzieckiem, mówimy tu głównie o rodzicach, ale też o rodzinie w dalszej relacji. Też trzeba mieć świadomość, że rodzice tracą dzieci nieco starsze, które się już urodziły. Są różnego rodzaju wypadki, bardzo dużo młodych ludzi umiera na choroby nowotworowe. Tego się nie widzi. Dopiero jak jedziemy do szpitala, powiedzmy do Krakowa na klinikę, czy w innych miejscach, gdzie są specjalistyczne szpitale, które zajmują się między innymi kwestiami nowotworowymi wśród dzieci i młodzieży, widzimy jak dużo jest tych pacjentów. Poza tym coraz więcej jest wypadków tragicznych, zwłaszcza młodzi ludzie wykorzystują tutaj pojazdy w sposób taki nie do końca przemyślany i skutkuje to śmiercią. I na pewno to jest jeszcze też bardzo bolesne doświadczenie, ponieważ z tym dzieckiem rodzice byli już związani przez jakiś okres czasu. No, wychodzimy też między innymi tu zabawa jest tym miejscem, powiedzmy, budowania tej utraconej więzi z powrotem w wymiarze duchowym. I myślę, że tutaj wsparcie rodziny jest bardzo ważne, żeby tym rodzicom pomóc w trudnym okresie przechodzenia właśnie na ten jak gdyby inny, wyższy poziom relacji.
W audycji W trosce o Kościół ksiądz biskup omawia statuty V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Co synod mówi o sakramencie święceń, a także o prymicjach?
No tutaj nie ma nic odkrywczego. Powtarzamy w dużej części oczywiście. Wstawiamy też nasze proprium diecezjalne, ale nauczanie Kościoła i tu między innymi mamy zapis, że przez sakrament święceń niektórzy mężczyźni są konsekrowani i przeznaczeni do wypełniania w osobie Chrystusa głowy misji nauczania, uświęcania i kierowania ludem Bożym. I oczywiście tu zaraz się pojawia to pytanie w świecie feministycznym, dlaczego tylko mężczyźni, a nie kobiety. Temat był tam gdzieś sygnalizowany, ale to śladowo w czasie ostatniego synodu, który niedawno zakończył się w Rzymie, ale synod tą sprawą się nie zajął. Wykładnia Kościoła tu jest jednoznaczna, co nie znaczy, że deprecjonujemy kobiety, tylko taka jest wola Boga w Jezusie Chrystusie, który szanując Maryję, swoją matkę, bo w niej każda kobieta jest dowartościowana, tutaj przede wszystkim posyła apostołów, mężczyzn, aby kontynuowali jego właśnie dzieło nauczania, uświęcania i kierowania ludem Bożym. Prymicje są ważnym oczywiście wydarzeniem dla wspólnoty parafialnej. Im mniejsza wspólnota, tym bardziej przeżywa to doświadczenie. Traktujemy też prymicje jako, czyli tą pierwszą mszę świętą, celebrowaną przez kapłana pochodzącego z danej miejscowości właśnie w swojej parafii rodzinnej, jako też dowartościowanie wiernych, z których wywodzi się dany ksiądz, kapłan i też w ten sposób podkreślamy, na co synod zwraca uwagę między innymi w statucie 97, że wszyscy wierni uczestniczą w jednym, jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Oczywiście to jest inny rodzaj kapłaństwa niż kapłaństwo urzędowe, hierarchiczne, ale każdy ochrzczony też ofiaruje swoje życie Bogu, swoją pracę, swoje działanie, czyli w jakiś sposób uczestniczy w kapłaństwie. Kapłaństwo jest składaniem ofiar Bogu, przede wszystkim tych personalnych, osobowych, z tego, kim jesteśmy, bo wszystko otrzymaliśmy od Boga, ale w swojej wolności możemy to Bogu ofiarować, albo możemy tego nie czynić. Prymicje dają też nam możliwość wyjścia głębiej w działalność powołaniową, gdyż wielu księży twierdzi, że jednym z takich motywów czy natchnień dotknięcie Ducha Świętego dokonało się właśnie w momencie, kiedy jako ministranci, lektorzy przeżywali mszę prymisyjną kapłana, wtedy się rodziła ta myśl, czy może ja też nie powinienem wejść na drogę życia kapłańskiego.
A w Tuchowskim Sanktuarium rozpoczęły się czuwania o powołania, będą trwały przez 9 miesięcy. To taka szczególna modlitwa z udziałem właśnie również powołanych alumnów, kandydatek w zgromadzeniach żeńskich. Co ksiądz biskup sądzi o tej inicjatywie?
Im więcej takich inicjatyw, tym lepiej w sytuacji, gdzie mamy rzeczywiście taki często kreowany medialnie negatywny obraz kapłana w sytuacji, gdzie młodzi ludzie, którzy chcą wejść na drogę powołań, są szykanowani. Tym bardziej potrzeba modlitwy, pozytywnego myślenia, mówienia o kapłaństwie i świadomości tego, że wszyscy wierni świeccy są też odpowiedzialni za powołania, za kapłanów. Powinniśmy się, na to synod też zwraca uwagę, modlić za księży. Często na nich narzekamy, może mamy w niektórych sytuacjach rację, ale trzeba pamiętać, że ksiądz jest na pierwszej linii frontu walki ze złem, z szatanem, że jest narażony na wiele problemów, pokus, na osamotnienie, tym bardziej potrzebuje wsparcia także modlitewnego wiernych, zwłaszcza, że codziennie my kapłani, biskupi też są kapłanami, modlimy się za wiernych, za diecezjan. Dużą część dnia właśnie poświęcamy tej modlitwie. Dlatego każda inicjatywa, która się wiąże z działalnością powołaniową, z troską o duchowe życie kapłanów, jest tutaj bardzo ważna w Kościele.
Dziękujemy bardzo za spotkanie i za rozmowę. W następnej audycji będziemy mówić o synodalnych statutach na temat sakramentu małżeństwa. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jerz. Serdecznie dziękujemy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy naszego radia. Szczęść Boże.